Chwała niech będzie Bogu naszemu, który nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, który nam daje znowu sposobność, abyśmy mogli słuchać Jego słowa, abyśmy się mogli dla Jego Królestwa budować, abyśmy mogli dowiedzieć się, czego Pan od nas naprawdę chce. Kochani, przeczytamy fragment Słowa Bożego, odniesiemy się później do niektórych jeszcze fragmentów, które na ten temat się wypowiadają, a jest to zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, 1279 strona. 1279, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i głos Bożej trąby stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto zachęcajcie się nawzajem tymi słowy. Zachęcajcie się nawzajem tymi słowy. Jest dobrze mówić o tym, co jest dla nas korzystne i co jest dla nas błogosławione. Dobrze jest mówić o tym, że jakieś błogosławieństwo na nas spływa i że będziemy w życiu naszym bardzo zasobni, portfele nasze nie będą puste, nie będą świecić pustkami, że tak powiem. Będziemy mieli zdrowie, bo w tym życiu najważniejsze jest, żeby mieć zdrowie. No tak, ludzie jak sobie życzenia składają, to przede wszystkim mówią, no to co najważniejsze, zdrowia życzę, prawda? Zdrowia życzę. Słowo Boże też i określa tak, że błogosławieństwo, które na człowieka spływa, to jest właśnie w postaci zdrowia, w postaci zasobności, w postaci błogosławieństwa, w postaci wszelkich dobrze układających się spraw w życiu naszym. I dobrze jest o tym myśleć i dobrze jest, że tak powiem, kochani, nie przeklinać siebie. Możecie powiedzieć, ależ ja siebie nigdy nie przeklinam. Kochani, nawet nie wiemy czasami, jak wielkie przekleństwa na siebie potrafimy rzucać. Wiecie, na czym to polega? Ja nic nie zrobię. Nic mi nie wyjdzie. Nie ma żadnej szansy. To się źle skończy. Kochani, to są wszystko przekleństwa. Może nawet nie wiedzieliście, ale to są przekleństwa. Jeśli je często wypowiadasz, to w końcu w nie uwierzysz, tak. W końcu w nie uwierzysz, bo kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się pewnikiem. Zaczynasz według tego żyć, zaczynasz swoje życie według tego układać. Kochani, jakiś człowiek kiedyś opowiadał, poszedł do wróżki i ta wróżka mu wywróżyła, że w jego życiu coś tam się wydarzy. Wiecie, całe życie swoje podporządkował temu, żeby to się wydarzyło. Tak się człowiek starał, że wyszło. Naprawdę wyszło, dokładnie według tego, co wróżka przepowiedziała. I później, co się stało? Co ten człowiek powiedział? Dobrze mi wywróżyła. Prawdę powiedziała. Jeśli swoje życie ułożysz według tego, co mówisz, to twoje życie tak się też potoczy. A jeśli w swoim życiu będziesz wypowiadać, będę błogosławiony, będę błogosławiona, uda mi się w życiu, będę błogosławiony. Kochani, co nam to przypomina? Jak przed meczem zawodnicy w kółeczko stają i co mówią? Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy. I pokrzykują. I ci, którzy głośniej krzyczą, i ci, którzy siebie mocniej zapalają, ci zwyciężają. Naprawdę tak jest. I to jest w psychice, w psychologii wytłumaczonej, w psychice człowieka zakodowane, że człowiek według tego, co wypowiada, zaczyna żyć. I dlatego też Słowo Boże nas napomina, abyśmy pocieszali się dobrymi rzeczami. Abyśmy nie mówili, nie wyjdzie nam. Abyśmy nie mówili, ja nie jestem zbawiony albo nie wiem, czy jestem zbawiony. Abyśmy nie mówili, Bóg mnie nie błogosławi. Dlaczego miałby Ciebie nie błogosławić? Owszem, Bóg Ciebie błogosławi. Ale my jako dzieci Boże musimy się nauczyć żyć według Bożych wzorców. Bóg nam wyłożył te wzorce do wglądu. I wiecie, to jest tak, jak przychodzicie do jakiejś hurtowni i chcecie kupić dużo towaru, różny asortyment i różne rzeczy chcecie sobie kupić. To najpierw przechodzicie przez ci, którzy w hurtowniach pracują, takich jakichś odzieżowych na przykład albo jakichś innych, wiedzą, że przechodzi się najpierw przez wzorcownię. Wiecie, co to jest wzorcownia? To jest takie miejsce, gdzie są próbki tych artykułów, które można tam na magazynie wszystko kupić. Tam możesz w dużej ilości to kupić. Tu masz próbkę. I przyglądasz się, oglądasz, patrzysz, mierzysz, dotykasz, sprawdzasz, czy ci to odpowiada. Jeśli ci to odpowiada, jeśli ten zapach perfum jest odpowiedni, to bierzesz sobie i kupujesz dużo. Kochani, to jest coś takiego, co Bóg nam zrobił tutaj w Słowie Bożym. To jest wzorcownia. Wchodzisz do wzorcowni i patrzysz, jak masz żyć, jak masz wyglądać, jak masz postępować, co masz robić w swoim życiu. Ten rozdział jest znamiennie rozpoczęty. Wiecie, jak ja go czytam wielokrotnie i jak go czytam, to za każdym razem przyglądam się temu, co Pan przez Ducha swojego Świętego powiedział. Poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Jak macie postępować, abyście się podobali Bogu? Właśnie o tym wam mówimy. Do tego was napominamy, do tego was zachęcamy, przekonujemy. Jak macie postępować? No tak, jak staracie się postępować. I tu apostoł Paweł bardzo wyraziście pokazuje, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy wyrwani gdzieś ze świata w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Orientujemy się. Wiecie, co to takiego miłować bliźniego? Wiecie? Wiecie. A wiecie, co to takiego nie kłamać? Wiecie? Wiecie. Wiecie, co to takiego nie kraść? No wiecie. Kochani, bo ludzie niektórzy nie wiedzą. Ja przypominam sobie pewnego złodzieja, który przed pójściem na skok modlił się, żeby Bóg go błogosławił, żeby go nie złapali. Jak wam się to wydaje? Dobrze robił? No pewnie, że dobrze. No przecież modlił się o Boże błogosławieństwo, tak? Żeby się dobrze obłowić, żeby dobrze ukraść, żeby nie złapali. Zobaczmy, jak można mieć skażony umysł, skażone sumienie. Można się modlić też o to, żeby nikt nie złapał, jak będziesz kogoś zabijać, prawda? No można. Ale kochani, Słowo Boże nam podaje wzorce, a wy jesteście ludźmi, którzy umieją już rozróżnić. Już nie jesteście tymi, którzy są w absolutnym błędzie. Niemniej jednak trzeba czuwać w życiu naszym, bo czasami niektóre rzeczy się zacierają, wiecie, zacierają się. To tak jak jest z pieczątką. My jesteśmy zapieczętowani Bożym Duchem Świętym, prawda? Jesteśmy zapieczętowani Bożym Duchem Świętym. Jesteś osobą zapieczętowaną, ale tak jak jest z pieczęcią na kopercie, tak może być z pieczęcią Bożą w naszym życiu. Przyłożysz pieczątkę na znaczek i na kopertę i ona jest wyrazista i dobrze ją widać, ale zacznie ją pocierać, zacznie ją gumką traktować i w różny inny sposób, co się stanie? Będzie widać, że jest pieczątka, ale nie odczytasz już miejscowości, która tam jest zapisana. Podobnie my w naszym życiu. Mamy pieczęć, ale jak chcesz przeczytać, to już nie widać napisu chrześcijanin. Nie widać napisu chrześcijanin. Jest pieczątka, ale skąd? Do kogo przynależy? Kochani, w objawieniu Jana czytamy taki fragment, który jest bodajże w 7 rozdziale zapisany, kiedy to Pan posłał swojego anioła i ten anioł był wyposażony przez Boga w pieczęć. Po co mu była pieczątka? A miał oznakować naród izraelski. Z wszystkich plemion narodu izraelskiego miał oznakować, przybić pieczęć na ich czołach po 12 tysięcy z każdego plemienia. I to dawało razem 144 tysiące. Słynne 144 tysiące, które niektórzy próbują wykorzystać na swój sposób. To dotyczy narodu izraelskiego. Tam jest zresztą wymienione nawet, jakie pokolenia izraelskie do tego wchodzą. I anioł idzie i opieczętowuje po 12 tysięcy z każdego plemienia. Po 12 tysięcy z każdego plemienia. I oni są oznakowani, oni mają pieczęć. Podobnie, kochani, Słowo Boże mówi, że my jesteśmy tak samo jak oni zapieczętowani Bożym Duchem Świętym. Na nas jest pieczątka, ale my mamy być chrześcijanami, dziećmi Bożymi, wiecie jakimi? Wyrazistymi chrześcijanami. Żeby łatwo nas było można odróżnić od ateistów, żeby nas łatwo było rozróżnić od wyznawców islamu, żeby nas po prostu łatwo było rozróżnić. Żeby na przykład nasze słownictwo się różniło. Wiecie, ja wam powiem, spotyka się nieraz ludzi, którzy mają pieczątkę, ale zupełnie inną pieczątkę. Nie taką pieczątkę, jaką powinni mieć, o której mówi Słowo Boże. I kiedy zaczynają mówić, to nawet nie widzą tego. Na pewno spotkaliście takich ludzi. Nawet nie zauważają, że co drugie, co trzecie albo co piąte słowo jest słowem brzydkim. I kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem i on zaczynał mi coś opowiadać. No kwieciście opowiadał i ciekawe rzeczy mówił. Wiecie, takie życiowe i śmieszne niektóre. Ale no, co któreś słowo to u niego było przekleństwo. Ja mówię, proszę pana, czy pan nie mógłby tak opowiadać, ale bez tych słów, które mnie bardzo rażą. Tak, tak, oczywiście, przepraszam. I zaczyna opowiadać. Przez jakiś tam moment trzymał się bez tych słów. Później znowu zaczyna, wie pan, nie zauważyłem. Nie. Później znów zwróciłem uwagę, a później to już musiałem co chwilę zwracać uwagę. Bo on nie był w stanie opowiedzieć zwykłej życiowej historii, prostej jakiejś. Nie jakichś brzydkich kawałów, po prostu życiowej historii. Żeby nie opowiedzieć ich bez słów obciążających, bez słów, które są nieczyste. Nie umiał. Dlaczego? Bo miał pieczątkę. Bo miał pieczątkę, a na niej wcale nie było napisane chrześcijanin. Wcale nie było napisane dziecko Boże. Wcale nie było napisane człowiek z przebaczonymi grzechami. Była inna pieczątka. Nie odczytałem akurat, jaki był napis na tej pieczątce. Zresztą mnie mocno to nie interesowało. Mnie bardziej interesowało serce tego człowieka, więc starałem się mu coś o Jezusie Chrystusie powiedzieć. Na ile się dało, bo troszkę ciężko było to zrobić. Ale kochani, wiedzmy, że Słowo Boże nas chce ukształtować w pewien Boży sposób. I dlatego Słowo Boże traktuje nas jako sprzymierzeńców Bożych, jako sprzymierzeńców Jezusa Chrystusa, jako ludzi, którzy są w przymierzu z Bogiem. I jako ludzie w przymierzu z Bogiem mają odpowiednio postępować. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. I kochani, wiecie, co tu jest użyte? Dwukropek. Czyli apostoł Paweł napisał, taka jest wola Boża. Postawił dwukropek i mówił, uwaga, będę wymieniać. I zaczyna wymieniać. I to jest to, co dla naszego życia jest naprawdę ważne. Właśnie takimi mamy być, żeby Boża pieczęć była na nas wyrazista, przyprowadzała innych do poznania prawdy, wciągała innych w zainteresowanie Jezusem Chrystusem. Jest powiedziane tak. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. I tu, kochani, jest kilka fragmentów Słowa Bożego, które powinniśmy przytoczyć. Jest 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 werset. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. 1 Piotra, 1 rozdział, 15 i 16 werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kochani, my często, myśląc o tym, że pewne rzeczy w naszym życiu powinny być czyste, to myślimy od razu o jakimś konkretnym grzechu, prawda? Mówiąc o wszeteczeństwie, od razu myślimy o konkretnej sprawie. Kochani, nie tylko to Słowo Boże ma na myśli, żeby fizycznie nie zgrzeszyć w swoim życiu. Ale Słowo Boże nam mówi o tym, żebyśmy my, jako ludzie uświęcający się, dbali o czystość naszego umysłu. Żebyśmy my ciągle w kółko na nowo w myślach naszych nie myśleli o rzeczach nieczystych. Wszeteczeństwo w prosty sposób nawet sobie wypowiedzmy. Nie mówię tu jakimś tłumaczeniu słownikowym, ale tak po prostu. Wszeteczny człowiek, wszystko czyniący człowiek, prawda? Wszystko czyni, czyli wszystko mi wolno. Inaczej mówię, wszystko mi wolno. Nie zastanawiam się nad tym, czy to jest pożyteczne, czy to jest słuszne, czy to jest właściwe, do czego mnie to doprowadzi, gdzie to mnie skieruje, jaki cel osiągnę przez to. Po prostu zaczynamy postępować o taki prosty sposób. Wiecie, na tym polega takie zwykłe świeckie życie. Takie zwykłe światowe, idące bezpośrednio z tego świata. To jest właśnie tak wygląda to życie, że ludzie się nie zastanawiają nad tym, co mówią, dlaczego to mówią, dlaczego tak się zachowują, nie inaczej. Czasami tylko potrząśnie coś ludźmi i ludzie zaczynają dopiero myśleć i zastanawiać się, co oni robią. Kochani, możemy bardzo dużo przykładów takich dawać. Jak na przykład ludzie zaczynają przeciwko komuś się wypowiadać. Jeden się wypowiada przeciwko, drugi się wypowiada przeciwko niemu. Dołączają się kolejne osoby i już wszyscy, jak to my mówimy w języku polskim, huzia na juzia, prawda? Taki prosty sposób zaczynamy obgadywać. Dopiero coś nami musi potrząsnąć, żebyśmy się zastanowili, dlaczego o tej osobie tak mówimy, dlaczego tak się zachowujemy. I dopiero po przemyśleniach pewnych dochodzimy do wniosku, aż tak, to nie jest jak mówimy. Aż tak nie jest. Prawda, że tak jest w życiu? Dokładnie tak jest. A chrześcijanin to nie jest taki człowiek, który ma się dać wciągnąć w najprzeróżniejsze oskarżenia innych ludzi. To jest człowiek, który powinien myśleć i który powinien wyłamywać się z tego otoczenia, w którym ludzie pędzą w jednym kierunku. Tylko w jednym kierunku. Oni nie mają żadnych innych celów dodatkowych. Oni nie szukają żadnych rozwiązań, które by przyszły w trakcie rozmyślania i w trakcie działania. Tylko idą wprost. Bardzo prosty sposób, cel jest osiągnąć go i nie liczy się nic. Czyli po trupach do celu. Jeśli po drodze ktoś zawadza, to trzeba po prostu go usunąć, unieszkodliwić szkodliwy element i tak dalej. Nawet ludzie wymyślili już takie stwierdzenia i takie określenia, że po co mówić zabijać, nie? Eliminować. Eliminować, to tak dobrze brzmi, prawda? Eliminować. Czyli tak odsunąć z drogi, no. Jak nie chce zejść, to... O, tak. Kochani, ludzie zaczynają swoje złe postępki w jakiś taki dziwny sposób uświęcać, wiecie? Uświęcać, dosłownie uświęcać. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy mają myśleć, zawsze myśleć. My, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, czy określamy się w jakiś sposób w społeczeństwie, wśród ludzi, wśród których się znajdujemy, albo zaczynamy w jakiejś grupie funkcjonować czy działać, kochani, to nie usprawiedliwia nas, bo wszyscy tak idą. Absolutnie nie usprawiedliwia to nas. Jeśli wszyscy idą do piekła, to ja też mam iść do piekła? Nie, no jak wszyscy idą, to dla mnie będzie tak jak dla wszystkich. Czyli wszyscy do piekła, ja też. Ale kochani, chrześcijanin to ma być zawsze człowiek myślący, który stanie i się zastanowi najpierw. Mamy Słowo Boże, mamy wzorcownię, mamy wzorzec złożony w Jezusie Chrystusie, który nas ma zatrzymać, przefiltrować nasze myśli i ma pokazać, które myśli mają być podbite w niewolę posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Takie jest postępowanie chrześcijanina, dziecka Bożego, który ma na sobie pieczęć, uświęcenie. Czy my w ogóle do naszych głów wkładamy sobie tą myśl, żeby ciągle ją powtarzać? Ja mam się uświęcać, uświęcać się mam. Kochani, jeśli będziemy to sobie powtarzać, jeśli będziemy z tym żyć, jeżeli będziemy o tym rozmyślać, to w naszym życiu nie będzie tych naleciałości tego świata, które powodują, że ciągle się odświęcamy. Po troszeczkę, po troszeczkę, po troszeczkę. Wiecie, jak to jest z perfumami, prawda, kobiety? Wy dobrze wiecie. Jak się perfumami poperfumujecie, to to już do końca życia wystarczy, tak? No. Robert wie dokładnie. Tak, do końca życia wystarczy. Ten zapach, co się z nim dzieje? Jest bardzo ładny, bardzo intensywny, piękny nawet może być. Naprawdę wspaniały może być zapach. Koło kogoś przechodzimy i ktoś... jak ładnie zapachniało. Ale tak zapachnie raz, drugi, trzeci, a za czwartym już mniej, piątym jeszcze mniej i za szóstym już w ogóle nie będzie nic czuć. I musisz znowu użyć perfum. To tak jest z naszym chrześcijaństwem. To tak jest z naszą pieczęcią, którą mamy od Ducha Świętego. Musimy się codziennie odnawiać. Na nowo musimy się pokropić Bożymi perfumami, żeby z nas wychodził dobry zapach. Żebyśmy wydzielali z siebie woń, która będzie przyciągać ludzi, a nie odpychać. To jest chrześcijaństwo. Bo wiecie, jest taka prawda, że jak w tym świecie żyjemy i nie odnawiamy tego w naszym życiu, nie myślimy o uświęceniu naszego życia, to szatan przybiegnie do nas i nas spryskiwaczem spryska. Ale swoim zapachem będzie zgnilizną czuć, będzie naprawdę nieprzyjemnie, zrobi się naprawdę okropna atmosfera, zupełnie okropna. Taka jest prawda, takie jest życie. Jeśli myślimy, że jest inaczej, to się naprawdę mylimy. Słowo Boże o tym mówi, że w nocy, kiedy gospodarz się położył spać, a zasiał na polu dobre ziarno, przyszedł szatan, pochuchał, podmuchał, podlał, żeby dobrze rosło, tak? Nie. On jak kukułka. On podrzuci tobie swoje jajka. On podrzuci je. On te nasionka rzuci tam. Konkolu i wszelkich innych chwastów. On je tam rzuci. On je tam jeszcze zagrzebie, żeby nie było widać. On ciebie spryska swoim spryskiwaczem swoich grzechów i swoich ohydy, swojej ohydy, brudów swoich. On to zrobi. Jeśli ty nie odnowisz swojego życia, jeśli nie będziesz myśleć o uświęceniu w swoim życiu, nic nie da jednorazowe uświęcenie. Chrześcijanin to nie jest jednorazowo uświęcony człowiek i na wieki wieków mu to wystarczy. Raz na zawsze uczynił nas zbawionymi, tak. ale uświęconymi zrobił nas na początku i chce, żebyśmy cały czas się uświęcali. Abyśmy cały czas odnawiali nasze uświęcenie. I o tym mówi Słowo Boże. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. A więc oznacza to, że za każdym razem, kiedy coś czynisz, kiedy masz jakieś postępki w swoim życiu, jakieś czyny wykonujesz, to po prostu muszą wychodzić z uświęcenia. Musisz uświęcenia sobie dodawać. Cały czas musisz dodawać. Musisz dbać o to, żeby czyny twoje wypływały z uświęcenia. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Czy Bóg, ponieważ jest święty, to już nic nie robi? No on jest święty, to co on ma robić? Nic nie musi robić. Czy Bóg jest bezczynny? On cały czas coś czyni. Albo stwarza, albo coś niszczy, albo coś buduje, ale w tym wszystkim okazuje swoją świętość. Okazuje swoją świętość. Okazuje się, że w każdym czynie, które Bóg czyni, jest doskonałość. To jest czyste. To jest absolutnie czyste. Tam nie ma żadnych podstępów, tam nie ma żadnych oszustw, tam nie ma żadnego zła, które by można przypisywać, chociaż ludzie próbują. Kochani, Słowo Boże nam mówi, nauczcie się żyć w uświęceniu. Uświęcenie wasze. Dalej Słowo Boże mówi, powstrzymywanie się od wszeteczeństwa. O tym też mówiliśmy już. Dalej jest powiedziane utrzymywanie ciała w czystości i poszanowaniu. Kochani, jak się sami nie nauczymy naszego ciała szanować, żeby ono było w szacunku, to inni na pewno o to nie zadbają. Dlatego musimy się sami nauczyć dbać o czystość swojego ciała. Pod każdym względem. Ja oczywiście na marginesie tylko wspominam, że o czystość ciała fizycznie mamy dbać, to znaczy, żeby się myć, bo myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy. Ale no, jeśli wiemy, to też mamy to wykonywać. Pamiętajmy o tym. Ale to mówię tylko na marginesie. Czystość naszego ciała to oznacza, że nasze ciało, musimy członki naszego ciała prowadzić w sposób czysty. Jeśli nasz umysł, to mamy dbać o to, żebyśmy myśleli o czystych rzeczach. Wiecie? Żebyśmy nie myśleli o brudach, o rzeczach grzesznych, o rzeczach, które nas wciągają w najprzeróżniejsze omamy, w najprzeróżniejsze oszustwa, najprzeróżniejsze grzechy. Kochani, w życiu naszym, jeśli nie zadbamy o czystość naszego umysłu, to poleziemy naprawdę w takie rzeczy, które Bogu się absolutnie nie podobają i co nas może oddzielić całkowicie od Boga. Całkowicie od Boga nas oddziela. Tylko pozwólcie, żeby wasze myśli sobie krążyły gdzie chcą. Kochani, wiadomo, że do serca człowieka, do myśli człowieka przychodzą różne myśli. Ale Słowo Boże nam też daje jako wzorzec, jako wzorcownia. Podaje nam przykłady, jak mamy to rozwiązywać w naszym życiu. Przypomnijcie sobie, na samym początku Pisma Świętego jest taki przykład powiedziany o dwóch ludziach. Jeden z nich nazywał się Kain, drugi się nazywał Abel. Pamiętacie o tych pierwszych dzieciach Adama i Ewy? I teraz przypomnijmy sobie wszyscy. Myśli złe przyszły do serca Kaina. I ktoś przyszedł do niego i zaczął na ten temat coś do niego mówić. Kto do niego przyszedł, pamiętacie? Bóg przyszedł do Kaina i powiedział Kainie, grzech u drzwi serca twojego. I od razu Bóg, mówiąc o tym, że złe myśli ciebie atakują, wiemy o tym, że złe myśli ciebie atakują, Bóg od razu daje radę. Mówi, ale ty, co masz zrobić? Masz nad nimi panować. I to jest dokładnie to samo, co apostoł Paweł powiedział, że ja podbijam w niewolę myśli moje. Mocą, która mi jest dana z nieba, z wysokości, od Boga, podbijam w niewolę moje myśli. Kochani, to nie jest nic nadzwyczajnego, że przychodzą na nas złe myśli, bo szatan jeszcze nie jest związany, więc on te złe myśli będzie produkował i będzie nam podsuwał. Może załapiemy ten haczyk, damy się załapać na tego robaka i łapniemy haczyk i już on nas ma i on nas trzyma. On próbuje, on rzuca. Ale co mamy zrobić? Bóg Wszechmogący nam dokładnie radzi, a nie tylko radzi, mówi, no radź sobie sam, tylko daje nam moc Ducha Świętego, abyśmy mieli możliwość zareagować. I Bóg mówi, ty masz nad nimi panować, ty masz myśli swoje podbijać w niewolę. Na tym polega między innymi, bardzo szeroko nie jestem w stanie się rozwinąć, ale powiedzmy zasygnalizuję, żebyśmy dobrze o tym wiedzieli, na tym polega utrzymywanie ciała w czystości i poszanowaniu. Czystość myśli, czystość słowa. Dbasz o czystość swojego słowa, które wypowiadasz? Czy wypowiadasz, a później dopiero zaczynasz myśleć, co powiedziałeś? O, chyba coś nie tak powiedziałem. No to odwołuję wszystko, co powiedziałem. Kochani, nie zawsze jest to możliwe, odwołanie tego, co się powiedziało. To jest tak jak przykład z tym puchem z poduszki wysypanym. Wysyp puch z poduszki na wietrze, a później pozbieraj go. Pozbieraj go z powrotem i włóż z powrotem do poszewki. Ile go nazbierasz? 1/10, 1/20. Tyle jesteś w stanie pozbierać. Jak wypowiesz słowa, to tak jakbyś na wiatr rzucił puch. Pozbierasz? Dużo tych słów pozbierasz? Nie, w większości nie jesteś w stanie zebrać. Poszły, poleciały i koniec. I nie ma możliwości zawrócić. Dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, dbaj o czystość swojego języka. Jeśli ci się zdarza w twoim życiu wypowiadać słowa nieczyste, to po prostu zacznij walczyć z tym. Zacznij z tym walczyć. Najpierw, pierwsza rzecz, którą musisz uczynić, to uświadomić sobie i wyraźnie sobie powiedzieć, że jest to grzech, że to się Bogu nie podoba. Musisz po prostu zająć odpowiednią pozycję. Bo jeśli powiesz na przykład kurczę i możesz powiedzieć, no co złego, że ja powiem kurczę. No nie, no kurczę jest pieczone i wędzone, więc no możesz sobie tłumaczyć jak najbardziej. Możesz tłumaczyć, ale Pismo Święte nie zaleca używania słów troszkę nieczystych albo bardzo nieczystych. Nie zaleca używania takich słów, więc możesz mnie nie słuchać, możesz nie słuchać Słowa Bożego, możesz robić po swojemu, twoja jest decyzja, twoja jest ocena, ale nie zawsze ona jest właściwa. Właściwe jest to, co mówi Słowo Boże, żeby z naszych ust nie wychodziły żadne nieprzyzwoite słowa. A więc powinniśmy używać języka czystego. Jeśli wylatują nam słowa, które nie są czyste, to musimy włożyć wysiłek w to, żeby one się w naszych ustach nie pojawiały. Po prostu wysiłek. W życiu swoim, jeżeli chcesz wysoko skakać, no to po prostu musisz ćwiczyć, trenować. Musisz włożyć wysiłek, żeby skoczyć jeszcze wyżej. Żeby dobrze grać, musisz ćwiczyć. Żeby różne rzeczy robić, musisz po prostu się tego nauczyć. Podobnie jest rzecz z naszym językiem. Ćwicz swój język. Ćwicz. Po prostu ćwicz. No to jest zupełnie proste. Trzeba ćwiczyć. A jeżeli potrzebujesz pomocy, żeby ktoś ci w tym pomógł, to nie idź do logopedy, tylko do Jezusa Chrystusa. On ci pomoże używać czystego języka. On ci pomoże. Tylko musisz określić problem. Jeżeli machasz ręką, mówisz to żaden problem, no to na pewno nic nie zwyciężysz w tej sprawie w swoim życiu. A więc zacznij się wtedy modlić, zacznij wołać do Pana, żebyś rozumiał czy rozumiała, że to jest coś, co się Bogu nie podoba. Jeśli mi nie przyznajesz racji, zacznij się modlić do Jezusa Chrystusa, niech On ci powie. I przekonasz się, czy może to dalej występować w twoim życiu, czy nie. Jeżeli określasz konkretnie problem i zaczynasz się martwić z tego powodu, że ten problem występuje w twoim życiu, to masz pomocnika, masz sojusznika, masz sprzymierzeńca. Jezusa Chrystusa, który na pewno ci pomoże. Na pewno ci pomoże. Ja w Piśmie Świętym nie znalazłem żadnego fragmentu, który by mówił, że Jezus Chrystus już tak miał dość tego świata grzesznego, już tak przeklinał, że naprawdę już miał dosyć tego. Nigdzie w Pismie Świętym tego nie znalazłem. A gdyby używał takiego języka uczniowie, na pewno by to zapisali. Apostołowie albo ewangeliści na pewno by to umieścili w Słowie Bożym, że Jezus Chrystus to przeklinał wszystkich. Tak nie ma powiedziane. Dlatego, kochani, musimy zacząć używać takiego języka, jak używał Jezus Chrystus. Wzorcownia jest. Pamiętajmy, mamy dbać o utrzymanie ciała naszego w czystości i w poszanowaniu. Nie oszukiwanie brata w jakiejkolwiek sprawie. Kochani, no ciśnie się na usta takie pytanie. Czy kiedykolwiek oszukałeś swojego brata czy swoją siostrę w jakiejkolwiek sprawie? Oczywiście odpowiedź jest nigdy. Nigdy nie oszukałem w swoim życiu ani brata, ani siostry, tylko żonę, no, ale to brata i siostry nie oszukałem. Tu jest powiedziane, czy brata swojego w jakiejkolwiek. Brata nie oszukałem. Tak. Żonę trzeba było, no bo sytuacja była podbramkowa, taka, wiecie, no trudna do, także rozumiesz, Marek, także trzeba tak, żonę trzeba. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie, nie, to nie o to chodzi, Marek, że ja mówię, że ty oszukujesz swoją, nie, żebyś mnie źle nie zrozumiał, nie. Ja po prostu myślałem, że się nie obrazisz, że tak powiem, także, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, w swoim życiu oszukaliśmy lub prawie, nie chcę wszystkich wziąć pod uwagę i powiedzieć, że nikt z nas nie oszuka, albo jest wśród nas jedna czy dwie osoby, które nie oszukały nigdy. Powiedzmy, ja wśród nich nie jestem. Także muszę w swoim życiu coś zrobić z tym, prawda? Albo mogę machnąć ręką, powiedzieć, no drobna sprawa, przecież nic się takiego nie stało. No może się i nic nie stało. Tylko to zostało zanotowane w przyrodzie. A w przyrodzie nic nie ginie. Wiecie o tym, prawda? I zostało zanotowane w przyrodzie. I kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby mnie z tej ziemi zabrać, włączy przyrodniczy magnetofon, pstryk, i zaczynają wychodzić słowa, które mówiłem. Boże kochany, to nie mogłeś tego skasować. Po co to teraz odtwarzasz? Tyle aniołów tutaj stoi. Wiecie, wyczytałem dzisiaj rano, że przed Bożym obliczem stało krocie tysięcy i tysiące tysięcy aniołów. I one wszystkie uwielbiały Pana. Wiecie, ile to jest? Tysiąc tysięcy to jest milion i krocie tysięcy to jest wielokrotność tysięcy. Więc to jest jakieś kilkadziesiąt miliardów aniołów. Kilkadziesiąt miliardów aniołów, a Bóg włącza magnetofon i wszystkie moje kłamstwa wyłażą na wierzch. Możecie sobie wyobrazić w wieczności wstyd, jaki będziemy cierpieć, kiedy staniemy przed obliczem Bożym. Czerwony pewnie jestem, co? No ale kochani, no trzeba coś z tym zrobić. Jest możliwość zrobienia coś z tym, ale trzeba też się postarać, żeby w przyszłości takich rzeczy już nie było w naszym życiu. Jest możliwość uproszenia Pana, żeby możliwie z łaski swojej, Panie Boże, no skasuj to. Jeśli byś tak mógł, no to skasuj, no bo przecież to będzie straszny obciach, kiedy ja wejdę do Królestwa. No straszne będzie. No straszne. Przyroda odtworzy wszystkie moje kłamstwa. Jedno po drugim. Każde zostanie odtworzone. I to w obecności tyle miliardów jeszcze ludzi. Wiecie, ile ludzi tam będzie? Ja wam powiem, ile tam będzie ludzi. W objawieniu Jana jest powiedziane w 7 rozdziale, 9 werset. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem, przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Możecie powiedzieć, no tak, ale przecież nie będzie tyle czasu, żeby każdą indywidualną osobę jakby przedstawić od strony odtworzenia z przyrody wszystkiego, co on mówił, co robił. Kochani, ile my tam lat będziemy w Królestwie? Całą wieczność, tak? To mamy czas. Chcę wam tylko to uświadomić. Wystarczająco mamy czasu. Najpierw będzie odtwarzanie wszystkiego, Później będzie osądzanie wszystkich. Później będzie segregowanie. Ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tam. Ty idziesz do nieba, ty idziesz do piekła, ty do czyśćca, tak? Tak, będzie to rozdzielanie takie. Kochani, wiedzmy to dobrze. Nie ma nic po środku. Jest albo królestwo wieczne w radości z Panem, albo potępienie wieczne w oddaleniu od oblicza Bożego. I Słowo Boże mówi, że wszyscy kłamcy znajdą się w Królestwie Niebios, oczywiście. Bo Bóg kocha kłamców. Niestety, jest zupełnie inaczej powiedziane. Więc nie stawaj tam przed tronem majestatu Bożego, ażeby pomyśleć dopiero, co to ja zrobię teraz z moimi kłamstwami. Ale stań przed obliczem Bożym teraz, kiedy jest możliwość wykasować, kiedy jest możliwość odwrócić się i zdać sobie sprawę, że jestem w grzechu. Panie, jestem w grzechu. Zdarza mi się nadal skłamać. Zdarza mi się nadal oszukać brata, siostrę, żonę, dziecko, męża czy kogokolwiek. Kochani, my możemy się usprawiedliwiać, ale czasami kłamstwo ratuje życie. Obyś miał na sumieniu tylko taką sytuację, że skłamałeś, bo chciałeś kogoś ratować, bo inaczej by go zabili. Obyś miał na sumieniu tylko taką sytuację, a nie inne. Kochani, nasze życie naprawdę odbiega czasami od wzorca, który został zostawiony w Jezusie Chrystusie. Ja się was pytam, w którym momencie Jezus Chrystus skłamał i powiedział, no tak trzeba było zrobić. Znaleźliście chociaż jeden fragment w Słowie Bożym, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus skłamał, bo okoliczność była taka, że tak trzeba było zrobić? Myślę, że nie znajdziecie w Piśmie Świętym takiego fragmentu. Miłość braterska. I ona jest umieszczona tutaj zaraz po nieuszukiwaniu brata i siostry. Miłość braterska. To jest oprócz tego, że nie oszukujesz, to jeszcze sprzyjasz i pomagasz. Czy my naprawdę zawsze zakasujemy rękawy, kiedy brat czy siostra prosi nas o pomoc? Powiedzmy sami, nie musimy się aż tak bardzo domyślać, że on potrzebuje naszej pomocy. Chociażby weźmy pod uwagę tylko te sytuacje, kiedy ktoś nas prosi o pomoc. Wiesz, no za 10 jest, a ja akurat na równo na tą godzinę jestem umówiony. No nie mam szansy, nie mam żadnej możliwości. No poproś kogoś innego, ja naprawdę nie mogę. No dobra, powiedzmy na 100 razy raz taka jest sytuacja, ale gdzie pozostałe 99? Kiedy też nie masz czasu, nie masz możliwości, okoliczności są niesprzyjające, kiedy źle się czujesz, kiedy no... Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, miłość drugiemu krzywdy nie wyrządza. Miłość bliźniego to jest niesienie konkretnej pomocy. Kiedy ktoś cię prosi, ty starasz się wszystko zrobić, żeby w jakiś tam możliwy dla ciebie sposób jednak pomóc. Przemyślmy to. Bo to jest naprawdę niezwykle ważne, abyśmy to w życiu naszym czynili. Dalej jest powiedziane w Słowie Bożym, czytaliśmy w tym fragmencie, i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy. Prowadzić żywot cichy. Kochani, to nie chodzi tak całkiem o głośne włączanie czy ciche włączanie muzyki, ale żywot cichy, tak jak inne tłumaczenia Pisma Świętego podają, abyście stawiali sobie za punkt honoru, aby żyć spokojnie. Aby żyć spokojnie. Nie w sposób awanturniczy, nie w sposób taki, wiecie, bardzo przebojowy. Abyśmy byli takimi ludźmi spokojnymi w działaniu. Chrześcijanin, dziecko Boże, to jest człowiek spokojny. Spokojny, wyciszony, zaraz, momencik, w Jezusie Chrystusie. Ja już lecę, gorący jestem, w gorącej wodzie jestem kąpany. Autentycznie, w gorącej wodzie jestem kąpany. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Człowiek wierzący musi mieć moment na konsultację z Jezusem Chrystusem. Nie możesz od razu wystartować i biec. Chyba, że ktoś w ogień wpadł, chyba, że ktoś tonie, no to wtedy biegnij, rób, ratuj. Ale w życiu, kiedy masz podjąć jakąś decyzję i masz możliwość przemyśleć to, to zawsze skonsultuj się z Jezusem Chrystusem, bo masz prowadzić żywot spokojny. Masz dołożyć wszelkich starań, żeby życie twoje było spokojne. To nie jest coś, co przychodzi automatycznie. Że każdy błogosławiony człowiek w tym świecie to jest flegmatyk, wiecie? Bo to jest człowiek, który się zastanawia, to jest człowiek, który pomalutku wszystko robi. To jest prawdziwy chrześcijanin. Flegmatyk to jest prawdziwy chrześcijanin, a wszyscy inni to nie, to tak nie można. Tylko flegmatycy będą zbawieni. Nie, kochani, to nie tylko tak jest. W każdym temperamencie są ludzie, którzy potrzebują konsultacji z Jezusem Chrystusem. Absolutnie w każdym. W każdym typie charakteru. Potrzebujesz skonsultować się z Jezusem Chrystusem, bo to jest po prostu dla ciebie ważne. To jest niezwykle ważne, aby stawiać sobie za punkt honoru, aby być spokojnym. Żeby życie prowadzić takie, które by nie krzywdziło innych. Życie prowadzić takie, które będzie sprzyjające dla innych. Abyśmy nie byli ludźmi takimi kanciastymi zawsze. Gdzie jak nie włożysz, to jakiś kant staje. Jak nie próbujesz przystosować, to zawsze gdzieś coś kłującego, to zawsze coś jest nie tak. My mamy być ludźmi, którzy współdziałają. Którzy naprawdę nauczą się dobrze współdziałać z innymi. I wreszcie w tym słowie czytamy, abyśmy pełnili swoje obowiązki i pracowali własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Abyśmy byli samodzielni. Abyśmy byli ludźmi, którzy własnymi rękami wykonują pracę, aby w życiu naszym nie było coś takiego, co się nazywa lenistwo. Kochani, ja nie mówię, że wy jesteście leniwi. Nie mówię tego. Ale mówię, że każdy z nas musi naprawdę z tym się rozprawić w życiu. Naprawdę musi. Na jakimś etapie swojego życia musi zdać sobie sprawę, czy jest pracowity, czy nie. Jeżeli jesteś osobą pracowitą, to pamiętaj, żebyś nie popadł w pracoholizm. To wiecie, to jest tak jak z odchudzaniem, wiecie? Można być za grubym, a można być za chudym. I trzeba być akurat w środku, wiecie? Można być troszkę w jedną granicę bliżej przesunięty, troszkę w drugą. Ale jeśli za mocno się odchudzamy, to popadamy w anoreksję. To nie jest imię włoskie. Anoreksja, nie. To jest taka choroba. Chcę, żebyśmy dobrze wiedzieli. Ale kochani, wiedzmy, że my w życiu naszym musimy nauczyć się pracować, żebyśmy nie podpadli w pracoholizm, co jest grzechem, i żebyśmy nie popadli w lenistwo, co jest też grzechem. Abyśmy byli pośrodku, abyśmy może troszkę w jedną stronę, może troszkę w drugą przesunięci, różnie to u ludzi bywa, ale żebyśmy nie popadali w te graniczne punkty, które są naprawdę grzeszne. Naprawdę to jest grzech. Jeżeli ktoś myśli, że lenistwo nie jest grzechem, że jest tylko taką przywarą, to ja wam powiem na podstawie Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, kto nie pracuje, niech też nie je. Jeśli jesteś w stanie odzwyczaić się od jedzenia całkowicie i nie popaść w anoreksję, w następny grzech, to nie, no możesz nie pracować. Kochani, ale Słowo Boże nam mówi, że normalne funkcjonowanie człowieka to jest w tych granicach, które Słowo Boże nam podaje. Bardzo wyraziście nam to tłumaczy, bardzo wyraziście nam to pokazuje. A kochani, to wszystko czynimy po to, abyśmy, jak czytamy w objawieniu Jana, trafili do tej grupy ludzi, którzy tu są wymienieni. Pierwszy werset przeczytaliśmy już. W 7 rozdziale od 9 wersetu. Na koniec chciałem ten fragment przeczytać. Tu niewiele jest wersetów. 1339 strona, kilka wersetów od 9 wersetu poniżej. 7 rozdział, 9 werset. Potem widziałem. Kochani, to nie jest jakieś marzenie senne Jana. Słowo Boże wyraźnie tutaj mówi. Mnie zawsze to mocno dotyka. Wiecie, czuję się mocno pobudzony w Duchu Świętym, w moim wnętrzu, kiedy czytam właśnie te słowa. Potem widziałem. To znaczy, że to naprawdę jest. To nie jest sen, to nie jest widzenie. To jest coś, co naprawdę autentycznie jest. I Jan to zobaczył. Po prostu zobaczył coś, co już jest, co istnieje. Potem widziałem. A oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje, oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe? I skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. I nie padnie na nich słońce ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. To jest słowo, które nam mówi o naszej przyszłości. To jest słowo, które nam mówi, że wśród tych ludzi właśnie staniemy. Wśród takich ludzi, takich błogosławionych przez Pana, jeśli tylko zechcemy Boże zasady w życiu naszym wprowadzać. Jeśli według tego słowa postąpimy, jak macie postępować i podobać się Bogu? Zadajcie sobie to pytanie i przemyślcie. Jak mamy postępować? Jak mamy postępować i podobać się Bogu? Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Jak mamy postępować, aby się Bogu podobać? Trzeba, żebyśmy się zaczęli zastanawiać. A dzisiaj właśnie próbowaliśmy na to pytanie odpowiedzieć. Taka jest bowiem wola Boża. To, o czym mówiliśmy. Taka jest właśnie wola Boża dla nas. Czy to są bardzo wygórowane żądania Boże? Nie. Bo do tego wszystkiego zostaliśmy jeszcze dodatkowo uzdolnieni. Bóg dał nam umiejętności, by to wprowadzać w życie. Bóg dał nam Ducha swojego Świętego, żeby nas wesprzeć w tym. A jeśli nie masz wystarczającej ilości Ducha Świętego, to proś, a będzie ci dany. Słowo Boże o tym mówi. Proś, potrzebujesz więcej siły do wprowadzenia w życie Bożych zasad? Proś, będzie ci dane. Potrzebujesz pełni Ducha Świętego? Bóg obiecuje nawet pełnię. Pełnię. Abyś mógł w życiu swoim wprowadzić to, o czym Bóg mówi. Żebyś nie powiedział: o, jestem bezsilny, nic nie mogę zrobić. Jesteś bezsilny, ale możesz wszystko zrobić. Ja mogę wszystko, apostoł Paweł mówi. W kim? W tym, który mnie wzmacnia. O właśnie. Który mnie wzmacnia. W Chrystusie Jezusie, Panu moim. Ja mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia. Nie mogę wszystkiego dlatego, że ja jestem taki zdolny, ale mogę dlatego, że On mnie wzmacnia. On mi pomaga i będzie mi pomagał. Słowo Boże o tym mówi. Dlatego niech was Pan błogosławi, niech was prowadzi. Naprawdę myślmy zawsze, kochani, o naszym życiu, o uświęceniu, o tym, co dobre, co wspaniałe, co się Bogu podoba, a będziemy naprawdę wśród tych, o których tutaj czytaliśmy, we wspaniałym miejscu. Nawet nie można będzie nas zliczyć. Nawet Bóg nie będzie próbował liczyć. Tak Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie można policzyć. A więc po co liczyć? Szczęśliwi, radośni w Królestwie Bożym. Takimi właśnie powinniśmy być. Bo Bóg nie liczy się z liczbą, tylko z każdą poszczególną osobą. Dlatego w Królestwie Bożym nieważne jest, czy będziesz policzony, ale ważne jest, że Bóg ciebie osobiście zna. Ma z tobą kontakt i wie o tobie wszystko. I niech Bóg cię błogosławi, abyś wiedział o tym dobrze, że nie jesteś gdzieś tam kropeczką w tłumie, o której nic nikt nie wie i nikt się nim nie interesuje. Bóg się tobą interesuje, wie o tobie wszystko i błogosławi cię i sprzyja tobie. Niech cię Pan błogosławi. Amen.